Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Serdecznie witamy w audycji.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
Kończy się tydzień wychowania. Obchodziliśmy go pod hasłem Wychowujmy razem, a biskupi w liście pasterskim apelowali do rodziców, aby zadbali, by ich dzieci uczestniczyły w szkolnych lekcjach religii. Właśnie jak wychowywać razem jako rodzina, szkoła, jako kościół, bo czasami nie mówimy jednym głosem, a jeden głos w przypadku wychowania jest bardzo potrzebny.
Tak, w pewnych okresach historycznych rzeczywiście ta triada występowała, czyli mocna relacja rodziny, szkoła, kościół w jednym zwartym systemie wychowania i trzeba przyznać, że te trzy kręgi ukształtowały, wychowywały wspaniałe pokolenia, chociażby okres dwudziestolecia międzywojennego, gdzie później ta młodzież stanęła na wysokości zadania w czasie II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, tworzenia struktur narodowo-wyzwoleńczych, ale później w okresie komunistycznym mogliśmy przetrwać dzięki właśnie temu dobremu, zwartemu systemowi wychowania. Dzisiaj jest to zachwianie. To zauważamy, że jak gdyby jeden z tych obszarów Kościół jest tam wykluczany. Rodzina jest pomniejszana, szkoła jest czasem zagubiona w tym procesie wychowawczym i wydaje się, że trzeba tutaj podjąć bardzo taki solidny namysł nad tym procesem wychowawczym, nie przeciwstawiając sobie tych poszczególnych podmiotów, rodzina, szkoła, czy Kościół, lecz traktując je komplementarnie. Jestem przekonany, że przede wszystkim rodzina. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na dowartościowanie rodziny w procesie wychowawczym, w procesie też kształtowania postaw religijnych, duchowych.
Wychowują także media, zwłaszcza dziś widzimy, jak młodzi ludzie są pod wpływem mediów społecznościowych. 15 września przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jaką rolę mają dziś media katolickie w świecie, które coraz częściej odrzuca wartości chrześcijańskie? Niedawno media katolickie połączyły siły, wspólnie włączając się w akcję Tak dla religii w szkole.
Patrząc na sytuację w Europie, to w Stanach jest trochę inaczej, jeszcze w krajach Ameryki Południowej jeszcze inaczej, w Afryce i w Azji jeszcze inaczej, ale patrząc na Europę, w rzeczywistości prawie nie ma mediów katolickich. One są słabo, bardzo słabo reprezentowane na tle, powiedzmy, tych liberalno-lewicowych. Pojawiają się, ale tak patrząc procentowo, to może być 1%, 2% wpływu na odbiorców w danym kraju czy w danym kręgu kulturowym. W Polsce, mimo tego, że te media katolickie były w okresie komunistycznym zupełnie nieaktywne, bo nie mogły działać w tym systemie. Nie było ich po prostu. Po 89 podjęto te próby i myślę, że na tle innych krajów, między innymi Europy Zachodniej, nie wygląda to najgorzej. To znaczy mamy trochę tych mediów katolickich, jest niewiele, to jest może 2, 3, 4, może 5%, ale one tym bardziej w takiej sytuacji są cenne, bo są pewną alternatywną i możliwością docierania do prawdy, bo jeżeli jest jeden system medialny, jeszcze związany, powiedzmy, z jakimś systemem politycznym czy ideologicznym, to tak naprawdę ludność danego kraju czy regionu jest manipulowana. Nie ma możliwości sprawdzenia informacji. Im więcej jest komunikatorów i bardziej zróżnicowanych, tym ten odbiorca jest w lepszej sytuacji. Myślę tutaj też właśnie o mediach katolickich, które podejmują właśnie ten wysiłek zdążania ku prawdzie w kontekście objawienia i mają też rolę kulturotwórczą i wspólnototwórczą. Tym bardziej powinniśmy sobie te media cenić, wzmacniać je, budować i jestem wdzięczny wszystkim dziennikarzom katolickim, ale także dziennikarzom, którzy działają w ramach wolnych mediów, za to, że podejmują tę misję głoszenia prawdy o człowieku, ale także w kontekście mediów katolickich o człowieku w perspektywie relacji do Boga w Kościele.
W audycji W trosce o Kościół przybliżamy statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jak należy przechowywać Najświętszy Sakrament? Czas, aby ksiądz biskup właśnie w audycji opowiedział nam o kolejnych statutach właśnie na ten temat.
Najświętszy Sakrament jest największym skarbem Kościoła i dlatego dokumenty Kościoła i także nasz synod stwierdzają, że trzeba go przechowywać w sposób naprawdę wykluczający niebezpieczeństwo profanacji, w sposób sposób godny, we właściwym miejscu, właściwie zabezpieczony. Zauważmy, jak bardzo cenimy Najświętszy Sakrament, kiedy płoną kościółek drewniany, podpalony na cmentarzu w Nowym Sączu pod wezwaniem świętej Heleny. Do strażacy przede wszystkim ratowali Najświętszy Sakrament, starali się go wynieść właśnie z tego kościółka. Dlatego także kościół, z tego względu, że to jest skarb kościoła, chroni go właśnie przez odpowiednie struktury budowlane, ale także przez trwałe, mocne, nieusuwalne, pancerne, ogniotrwałe tabernakulum, wykonane oczywiście też z materiałów, które podkreślają pewną estetykę symboli eucharystycznych. Jeżeli, nie daj Boże, dokonałoby się zbezczeszczenie miejsca świętego przez dokonanie nim czynności wysoce obelżywej, połączonej ze zgorszeniem wiernym, jak stwierdza synod, nie można sprawować w nim kultu bez wcześniejszego poinformowania biskupa tarnowskiego oraz naprawienia zniewagi przez obrzęd pokutny, więc tutaj działania kościoła są jednoznaczne. Trzeba oczywiście też dbać o celebrowanie Eucharystii celem wymiany najświętszych postaci, bo wiemy, że pod wpływem warunków atmosferycznych materia, pod którą ukrywa się Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie, może ulec destrukcji. W związku z tym także byłoby niebezpieczeństwo utraty niejako tej obecności. Zwracamy uwagę, żeby jak najwięcej było tych miejsc przechowywania Najświętszego Sakramentu w różnych instytutach zakonnych, kaplicach parafialnych, czy szpitalnych, czy jeszcze innych, w domach, w DPS-ach, żeby jak najwięcej osób miało możliwość dotarcia do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. I oczywiście bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby najświętsze postacie były bezpieczne. I tutaj za to odpowiada zawsze ksiądz proboszcz, czy rektor miejsca, czy inna osoba, która została do tego upoważniona przez biskupa diecezjalnego.
Są także takie dni, momenty, kiedy Najświętszy Sakrament jest obecny na ulicach naszych miast, wsi, miasteczek, i temu tematowi również poświęca uwagę Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. Co konkretnie mówią statuty o procesjach eucharystycznych?
Jedno z najważniejszych procesji, o ile możemy powiedzieć, że jest tu jakaś gradacja, ale chyba jest, i w tradycji, i w życiu liturgicznym, jest oczywiście procesja rezurekcyjna, związana z najważniejszym wydarzeniem zbawczym, z tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. I ona rzeczywiście jest przeżywana bardzo głęboko, jako zapowiedź także kiedyś naszego zmartwychwstania i odnowienia całego wszechświata w Chrystusie. Bardzo cenimy sobie procesję w Boże Ciało, bo procesja teoferyczna, która wyrusza w różne zakątki naszej parafii, uświęca niejako tą obecnością Chrystusa miejsca, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy, i ona także spaja bardzo mocno środowisko parafialne. W związku z Bożym Ciałem jest oczywiście oktawa Bożego Ciała, gdzie zgodnie z tradycją organizuje się uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem, zazwyczaj wokół kościoła. Ileż tam jest dzieci sypiących kwiaty, dziewczynki, chłopcy, starsi, młodsi. Bardzo jednoczy nas ta procesja, kiedy jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa obecnego monstrancji. Oczywiście mamy też inne możliwości adorowania Chrystusa, ale tutaj te dwie procesje są dla nas bardzo ważne. Chciałem też podkreślić, że dążymy do tego, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, chociaż tu jest kwestia bezpieczeństwa, przynajmniej przez kilka godzin, żeby wierni mieli możliwość adorowania już wracając z pracy, czy gdzieś się przemieszczając, Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście też synod potwierdza, że zwyczajnym szafarzem wystawienia Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwa eucharystycznego jest kapłan, diakon, a w szczególnych okolicznościach może też dokonać wystawienia i schowania akolita, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej albo osoba właśnie wyznaczona przez biskupa tarnowskiego.
Bardzo dziękujemy. Dużo ciekawych rzeczy dowiadujemy się, omawiając statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Będziemy to kontynuować w kolejnych audycjach. Dziękujemy. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny za te chwile spędzone razem z Bogiem.